Drodzy braterstwo, dzisiejsze wszystkie rozważania krążą wokoło tematu Królestwa Bożego. Jest to temat chyba dla nas najbardziej interesujący, bo jest to nasza przyszłość. Ale każdy z nas zapewne stawia sobie pytanie, i to pytanie już było dawno postawione, jak daleko do tego Królestwa? Wszyscy się modlimy, przyjdź Królestwo Twoje. Ależ kiedyś wreszcie ono przyjdzie. To pytanie stawiało i stawia wielu chrześcijan. Wielu wyznaczało już pewne czasy, kiedy nadejdzie. Ale braterstwo, Słowo Boże nie zostawia nas tutaj bez żadnych wskazówek. Pan Jezus, odchodząc, dał swoim uczniom pewne znaki, po których mogli spodziewać się przyjścia Królestwa. W Ewangelii według Łukasza w 21 rozdziale, a 29 wersecie czytamy: a gdy to się pocznie, przepraszam, i powiedział im podobieństwo: spójrzcie na figowe drzewo i na wszystkie drzewa. Gdy się już pukają, widząc to, sami to uznawacie, że już blisko jest lato. Także i wy, gdy to ujrzycie, iż się to dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Tutaj użyte jest bardzo staropolskie słowo, ale w nowym brzmieniu tłumaczenia, gdy drzewa będą puszczać pąki. A bardziej jakby zrozumiale mówi to ewangelista Mateusz w swoim przekazie w 24 rozdziale, a 32 werset. A od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwa. Gdy się już gałąź jego odmładza i liście wypuszcza, poznajecie, iż blisko jest lato. Ewangelista Łukasz tłumaczy nam, że lato to królestwo, to właśnie to oczekiwane przez nas królestwo. Powszechnie chrześcijanie ten znak rozumieją jako, gdy drzewa puszczają liście, zbliża się lato. Ale braterstwo, my jako badacze Słowa Bożego dość wnikliwie zastanawiamy się nad Słowem Bożym i mamy pewne wskazówki, które pozwalają nam troszeczkę dokładniej rozumieć ten znak. Pan Jezus zapewne nieprzypadkowo użył w tym przykładzie figowego drzewa. Moglibyśmy, gdyby to było jakiekolwiek inne drzewo, moglibyśmy powiedzieć, że jest to przypadek. Natomiast dwie rzeczy skłaniają nas do tego i potwierdzają, że Pan Jezus celowo użył przykładu figowego drzewa. Po pierwsze, w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale, a w wersecie od 6 do 9, Pan Jezus opowiada taką historię związaną właśnie z figowym drzewem. I powiedział im podobieństwo. Człowiek niektóry miał figowe drzewo wsadzone na winnicy swojej. A przyszedłszy, szukał na nim owocu, ale nie znalazł. Wtedy rzekł do winiarza: oto po 3 lata przychodzę, szukając owocu na tym drzewie figowym, ale nie znajduję. Wytnijże je, bo przedże tę ziemię próżno wstępuje. Ale on odpowiadając rzekł mu: panie, zaniechaj go jeszcze i na ten rok, a ja je okopię i obłożę gnojem. Ować snać przyniesie owoc, a jeśli nie, potem je wytniesz. Gdy połączymy te słowa naszego Pana o drzewie figowym, który ma być znakiem zbliżania się Królestwa, i słowami tej przypowieści, wydaje nam się, że to jest to samo figowe drzewo. Pan Jezus mówi przypowieść, w którym jest winiarz, który ma winnicę. Gdy czytali starożytni Izraelici proroctwa, wiedzieli, że winiarzem, właścicielem winnicy w 5 rozdziale proroctwa Izajasza jest sam Pan Bóg, który był właścicielem winnicy. On miał w tej winnicy jeszcze figowe drzewo, bo zarówno winnica, jak i figowe drzewo to symbol narodu izraelskiego. Pan Jezus przyszedł do tego narodu, przez 3 lata swojej misji szukał pożytku, szukał na fidze owocu. Ale co? Nie znalazł. I mówi do winiarza, jeszcze pół, jeszcze raz, jeszcze jeden rok daj. Misja naszego Pana trwała 3,5 roku. Czyli wyraźnie widzimy, że ta misja to jest misja naszego Pana, który przyszedł do figowego drzewa, szukać na nim owocu. Pamiętacie, gdy nasz Pan chodził, to uczniom swoim powiedział tak, na drogę pogan nie zachodźcie, bo ja przyszedłem do owiec, które zginęły z domu Izraela. Jest jeszcze jeden argument, który nam każe przypuszczać, że te słowa naszego Pana nie były przypadkowe. W Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale opisany jest jeden z cudów naszego Pana. Ale jest to wyjątkowy, moim zdaniem, cud. Taki, jaki nigdy się nie zdarzył naszemu Panu. Nasz Pan czynił wiele cudów i jak to jeden z ewangelistów napisał, nie starczyłoby wszystkich ksiąg, żeby je opisać. Ale jakie to były cuda? Uzdrawiał ludzi, leczył chorych, rozmnażał jedzenie. Gdy była trwoga, potrafił uciszyć burzę. Ale gdy przyszli faryzeusze i powiedzieli, pokaż nam znak, to uczynił Pan jakiś cud, który by ich rzucił na kolana? Nie. Nasz Pan nigdy nie czynił cudów, jakbyśmy dziś powiedzieli, niepożytecznych, nie dających czegoś komuś. Nie czynił cudów dla swojej chwały, dla okazania swojej mocy. Służył ludziom, uzdrawiał ich, dawał jeść. Ale ten cud, który tutaj przytoczymy, jest dziwnym cudem, bo nie spełnia tego kryterium. W 21 rozdziale, w 19 wersecie czytamy. I ujrzawszy jedno figowe drzewo przy drodze, przyszedł do niego i nie znalazł na nim tylko same liście. I rzekł mu, niechaj się więcej z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zarazem ono drzewo figowe. Dziwny cud. Pan Jezus zobaczył drzewo, nie było owocu i powiedział, żeby uschło. Dziś byśmy ktoś powiedział, zdenerwował się na to drzewo, chciał zjeść owocu, nie było i jak to niektórzy komentatorzy biblijni mówią, przeklął drzewo figowe. Ta sama historia opisana jest w innej Ewangelii, w Ewangelii Marka, w 11 rozdziale i ona jakby daje nam jeszcze więcej szczegółów. W 13 wersecie czytamy, 11 rozdziału. I ujrzawszy z daleka figowe drzewo, mające liście, przyszedł, jeśli by znać, co na nim znalazł. A gdy do niego przyszedł, nic nie znalazł, tylko liście, bo nie był czas figą. A odpowiadając Jezus, rzekł mu, niechaj się więcej na wieki nikt z ciebie owocu nie je, a słyszeli to uczniowie. I w wersecie 20 dalej czytamy, a rano, idąc mimo figowe drzewo, ujrzeli, iż korzenie uschło. Wtedy wspomniawszy Piotr rzekł, mistrzu, oto figowe drzewo, któreś przeklął, uschło. Ten cud daje nam do myślenia. Ten cud został wykonany, dziś byśmy powiedzieli, no nikomu nie przyniosło to pożytku. A jednak Pan tym cudem chciał coś uczniom, ale chyba nam pokazać. Pokazać, że figowe drzewo nie przynoszące owocu musi uschnąć. Dziwniejszym jest jeszcze fakt, że Pan Jezus szukał na nim owocu, a nie było czasu na owoce. Czyli wiedział, że nie jest czas na owoce, nie chciał ich zerwać, żeby się posilić, bo wiedział, że tam owocy dojrzałych jeszcze nie ma. Ale zobaczył, że nie ma nawet zawiązków owocu, w związku z tym powiedział, to drzewo nie przynosi owocu i musi być przeklęte. Już wcześniej, drodzy braterstwo, o tym, że drzewo, które nie przynosi owocu, nie nazywając je z nazwy, wspominał Jan Chrzciciel. Gdy w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale, a 10 wersecie czytamy. A już i siekiera do korzenia drzewa przyłożona jest, wszelkie tedy drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone. Jać was chrzczę wodą ku pokucie, ale ten, który idzie za mną, mocniejszy jest nade mną, którego obuwia nosić nie jest godzien. Również Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale, w rozdziale 7, a werset 16, również mówi, że drzewo, które nie przynosi, z owocu ich poznacie. I zali zbierają ściery jak grona winne albo z ostu figi, Tak ci wszelkie drzewo dobre owoce dobre przynosi, ale złe drzewo owoc zły przynosi. Wszelkie drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone, a tak z owocu ich poznacie je. Widzimy więc, że w czasie pierwszej misji naszego Pana drzewo figowe miało być znakiem. Pan Jezus chciał znaleźć na tym drzewie figowym owoc, ale 3,5 lata misji i owocu na nim nie znalazł. My bardzo często, mówiąc o drzewie figowym, mówimy, że jest to naród izraelski. I znajdujemy na to liczne dowody, oprócz tej przypowieści. W proroctwie Ozeasza w 9 rozdziale, 10 wersecie czytałem. Znalazłem Izraela jako jagody winne na puszczy, widziałem waszych ojców jako pierwszy owoc figowy na początku ich. Także Jeremiasz, prorok, w 24 rozdziale od 1 do 10 wersetu mówi widzenie o 2 koszach fig. I mówi, że tymi koszami, tymi figami w tych koszach, jeden kosz dobrych fig, drugi zły, to są właśnie synowie izraelscy, to są właśnie synowie judzcy. Dobre figi to ci, którzy zostali zaprowadzeni do Babilonu, złe, które z Sedekiaszem zostali w ziemi. Także więc, gdybyśmy cytowali, mamy jeszcze więcej wersetów, które pokazują nam, że drzewo figowe przedstawia nam naród izraelski. Ale braterstwo, bardzo rzadko zastanawiamy się, czego Pan Jezus szukał. Co znaczą owoce figi? Dlaczego na fidze szukał owoców? I dlaczego ich nie znalazł? Zauważmy, braterstwo, gdy mówimy o narodzie izraelskim, naród izraelski nie tylko przedstawiony jest w drzewie figowym. Na konwencji w Buciarzach, chyba w zeszłym roku, miałem wykład o winnicy. Naród izraelski jest przedstawiony również w winnicy. Ale braterstwo, naród izraelski jest jeszcze w trzecim drzewie przedstawiony, w drzewie oliwnym, w 11 rozdziale listu do Rzymian. Zauważcie, że każde z tych drzew przynosi inny owoc. I do czego innego służący? Oliwa przynosi oliwki, winnica przynosi winne grona, a figa przynosi figi. Do czego służą te owoce? Pomocą braterstwo nam i chyba nieprzypadkowo zestawienie również tych drzew pokazane jest w Księdze Sędziów w 9 rozdziale w tak zwanej bajce Joatama, który opowiada o tym, jak drzewa się zeszły, aby wybrać króla. Mówimy tutaj o królestwie, mówiliśmy o królu i drzewa przyszły wybierać króla. Przyszły do oliwnego drzewa i rzekły, zostań królem. A drzewo oliwne odpowiedziało, Izali opuszczę tłustość moją, przez którą uczczony bywa Bóg i ludzie, a pójdę królować. Oliwa, którą produkuje drzewo oliwne, służy Bogu, do składania ofiar, do palenia się świeczniku, ale i ludziom, do spożywania chleba, do pieczenia ciasta, więc jest bardzo pożyteczna. Również przyszły drzewa do figowego drzewa. Króluj nad nami, Izali, opuszczę słodkość moją i owoc mój wyborny, a pójdę, abym wystawiona była na inne drzewy. Drzewo figowe mówi, że moim owocem jest słodkość. Ale zauważycie, braterstwo, że figa w tym zestawieniu jest jedynym owocem, która służy tylko ludziom. Bo dalej, gdy mówimy o winnych gronach, to winna macica mówi, Izali, opuszczę mąż mój, który uwesela Boga i ludzi, a pójdę, aby była wystawiona nad inne drzewy. Zauważcie, że wino uwesela ludzi, rozwesela, bywa przy ucztach stosowane, ale również Pana Boga. Nie można było złożyć ofiary bez wina. My również podczas pamiątki używamy wina. Wino jest niezbędne w służbie Bożej. Natomiast figa? Czy w służbie Bożej niezbędna była figa? Co prawda kosze składano przed Panem, ale nigdy fig nie składano w ofierze. Każe to nam przypuszczać, że figa ma jakieś specjalne znaczenie. I druga jeszcze sprawa. Gdy mówimy o Izraelu, bardzo często mówimy o duchowym Izraelu. I zobaczcie, braterstwo, że gdy mówimy o duchowym Izraelu, to często obraz winnicy przedstawia nam Izrael cielesny, ale winny krzew to jest Pan Jezus. I my przynosimy, jako chrześcijanie, jako Kościół, przynosimy również owoce winnego krzewu, czyli winogrona. Apostoł Paweł mówi, że zostaliśmy wszczepieni w korzeń i jesteśmy, chociaż byliśmy płonną oliwą, ale teraz przynosimy prawdziwą oliwę. Czyli chrześcijanie też przynoszą owoc oliwy, przynoszą owoc winogrona. Ale spotkaliście kiedyś jakiś tekst, który by mówił, że my jako chrześcijanie przynosimy figi? Ja nie spotkałem. Wskazywałoby to, że obraz figowego drzewa odnosi się tylko i wyłącznie do narodu izraelskiego. Co ciekawe, Pan Jezus przyszedł i nie znalazł fig. A gdy czytamy przypowieść o winnicy, pierwszy czytamy, nie będę ją może czytał, ale braterstwo w domu sobie przeczytajcie, w prorocie Izajasza jest opisane, że winnica, którą Pan Bóg obtoczył murem, którą ogrodził i którą pielęgnował, przyniosła mu płonne wino. Czyli obraz winnicy pokazuje, że winnica przynosiła złe wino, dzikie, które się nie nadawało. Pan Bóg powiedział, że zburzy tą winnicę, zburzył ją, zostali przeniesieni do Babilonu. Ale Pan Jezus, gdy używa tego samego obrazu, mówi też o winnicy, o tej samej winnicy, bo mówi, że jest otoczona płotem, że jest zbudowana. I mówi, że ta winnica w jego czasach przyniosła plon, czy nie przyniosła plon? Brat kiwa głową. Ale wydaje mi się, że tekst mówi co innego. Że tekst, gdy przeczytamy tekst o winnicy, jest to opisane w Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, od 33 wersetu. Gdy go przeczytamy dokładnie, to zobaczymy, że winnica jednak jakieś plony przyniosła. 21 rozdział, a 33 werset. Drugie podobieństwo, słuchajcie. Człowiek niektóry był gospodarzem. Nasadził winnicę i płotem ją ogrodził i wykopał w niej prasę i zbudował wieżę i najął ją winiarzom i odjechał precz. A gdy się przybliżył czas odbierania pożytków, posłał sługi swoje do onych winiarzy, aby odebrali pożytki jej. Przyniosła winnica pożytek? Przyniosła. Ale winiarze, pojmawszy sługi jego, jednego ubili, a drugiego zabili, a drugiego ukamienowali. Zaś się posłał innych sług, więcej niż pierwszych. Także im uczynili. A na ostatek posłał do nich syna, mówiąc, będą się wstydzić syna mego. Lecz winiarze, ujrzawszy onego syna, rzekli między sobą, ten ci jest dziedzic. Pójdźcie, zabijmy go, a otrzymamy dziedzictwo jego. Wtedy porwawszy go, wyrzucili precz z winnicy i zabili. Gdy tedy pan winnicy przyjdzie, coś uczyni z onym winiarzom? Rzekli mu, złe potraci, a winnicę najmie innym winiarzom, którzy mu oddawać będą pożytki czasów swoich. Winnica przyniosła pożytek, ale co? Winiarze nie chcieli tych pożytków oddać panu. Gdy przyszedł syn właściciela, zabili go, a te pożytki weźmiemy dla kogo? Dla siebie. A gdy to słuchali ludzie, a usłyszawszy przedniejsi kapłani i faryzeusze podobieństwo jego, domyślili się, iż o nich mówił. Ale kto? Oni byli właścicielami winnicy? Oni byli tymi prorokami? Nie, oni byli tymi złymi winiarzami, którzy nie chcieli, żeby oddać pożytku właścicielowi, czyli samemu Bogu. Widać z tego, ciekawa myśl, braterstwo, że winnica przyniosła pożytek. Ale winiarze nie chcieli tego pożytku oddać. Słuchaliśmy, braterstwo, poprzedniego wykładu. Tam była mowa o pewnych naukach, które były w Starym Testamencie. I teraz przypomnijmy sobie misję naszego Pana. Czy nasz Pan tłumaczył, miał jakieś kazanie, którym tłumaczył Żydom, kto to jest Stwórca? Czy tłumaczył, że mają obietnice abrahamowe, że nie znacie obietnic abrahamowych? Czy tłumaczył im o grzechu? Wiesz co, Pan Jezus, gdy tak spojrzymy na całą Jego misję, jakby tych nauk nie poruszał. A gdy mówi o faryzeuszach w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale, wcale się o nich pochlebnie nigdy nie wyraża. Mówi o kwasie faryzejskim, że to jest nauka ich. Ale gdy zaczyna, to mówi tak. Wtedy Jezus rzekł do ludu i do uczniów swoich. Na stolicy Mojżeszowej usiedli nauczeni w piśmie i faryzeusze. Przeto z wszystkiego, czego by wam ktokolwiek rozkazali, macie nie przestrzegać? Przestrzegajcie. Przestrzegajcie i czyńcie. Ale według uczynków ich nie czyńcie, albowiem oni mówią, a nie czynią. Czyli braterstwo, nauki, które Żydzi znali w owym czasie, ta nauka, ta idea, ten owoc winnicy był jaki? Zły czy dobry? Dobry, ale nie potrafili go zastosować w życiu. Nie potrafili z tych nauk wyciągnąć wnioski. Nauczeni w piśmie, i Pan Jezus wielokrotnie mówił, że te nauki skierowali dla siebie. Oni stali się pasterzami i oni wszystkie błogosławieństwa należne Panu Bogu chcieli zaczerpnąć. Mówi, że wdowy oszukują, że zabierają tego dla siebie, że przykazania boskie zamieniają na ludzkie. Winnica przynosiła owoc. Zauważcie, braterstwo, że nasz Pan nigdy nie mówił o bałwochwalstwie. Brat tu mówił, że prorok Eliasz walczył z czym? Z bałwochwalstwem. Z prorokami Baala, z tymi niewiastami. Czy takie coś działo się za czasów naszego Pana? Nie, braterstwo. A nawet te przekupnie, którzy byli w świątyni, to byli dlatego, żeby wymieniać pieniądze, żeby czasem pieniądz z obrazem cesarza nie trafił do świątyni, bo to mogłoby urazić Najwyższego. Żydzi, widzimy z tego, że nauka, jaką posiadali, była stosunkowo dobra. Nie było już takiego bałwochwalstwa, jak za czasów proroków. Żydzi po niewoli babilońskiej, te figi, które poszły do niewoli babilońskiej, wrócili stamtąd z przemyśleniem duchowych pewnych spraw. Niewola zmieniła ich serca. Po niewoli przestał jakby istnieć problem bałwochwalstwa w tego starotestamentowym przed niewolą znaczenia. Nie było już obcych bogów Baalu. Co prawda figowe drzewo nie przynosiło owocu. Pamiętacie, że król miał być jaki? Z Izraela. A w owym czasie, za czasów Pana Jezusa, królowali Herodowie. A Herod z pochodzenia był Idumejczykiem, nie był Żydem. Czyli widać z tego, że nie wzięli sobie wszystkie nauki do serca. Ale widać z tego, że nauka Słowa Bożego, nauka Starego Testamentu, ta idea, którą mieli mieć, posiadali. Aż wiedzieli przecież, że ma przyjść Mesjasz. I nawet uczeni w piśmie wiedzieli, w jakim mieście miał się narodzić. Oczekiwali go i wiedzieli, jakie znaki miały to poprzedzać. Ale nie potrafili tego wprowadzić w życie. Na winnicy pojawiły się grona, które faryzeusze zagarnęli dla swoich korzyści. Nie potrafili przekazać ludowi, że Jezus jest Mesjaszem. Ale również Pan Jezus spojrzał na drzewo figowe i zauważył, że nie było owocy figi. Nie było, nie tylko, był owoc ideologiczny, była dobra nauka, ale nie było słodkości. Ta słodkość to jest coś, co można dać ludziom. My ludzie lubimy słodycz, lubimy czekoladę. W owym czasie nie było czekolady, były figi. Jakie zastosowanie miała figa? Może nam to pomóc troszkę w zrozumieniu tego symbolu. Do czego używano fig? Przede wszystkim jako pokarm. Mamy to opisane w pierwszej księdze Samuelowej, w 25 rozdziale, 18 wersecie. Fig używano jako źródło szybkiego pokarmu. Tak jak dzisiaj żołnierze mają czekoladę albo jacyś podróżnicy i gdy są w chwilach takich, że potrzebują szybko energii, to jedzą czekoladę. W owych czasach takim produktem była figa, która przez zawartość cukru szybko dawała energię. I to było wyposażenie, podstawowe wyposażenie armii. Gdy Dawid szedł ze swoimi żołnierzami, to Abigaj wyszła i niosła figi. Figi miały jeszcze inne znaczenie. Znaczenie oprócz szybkiego dostarczania energii były też swojego rodzaju lekarstwem. Gdy armia Dawida znalazła opuszczonego przez Amalekita Egipcjanina, to żeby go posilić, ten człowiek już umierał, dali mu właśnie fig, które szybko dostarczyły energię, a jednocześnie były lekarstwem. O tym, że były lekarstwem, świadczy również proroctwo Izajasza, 38 rozdział, a 21 werset. Co prawda nie figa, ale cud uczynił to, ale prorok nakazał królowi, żeby do rany przyłożył właśnie figę. Figa to coś cielesnego. Coś, co można dać innym ludziom. A przecież naród izraelski był przygotowywany po to, żeby dawać świadectwo o Bogu, dawać słodycz innym narodom. Gdy Pan przyszedł, pamiętacie, czy oni byli gotowi, żeby dawać słodycz innym? Pamiętacie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie? To Samarytanin, a nie Żydzi udzielali pomocy. Między Żydami a Samarytaninami była olbrzymia nienawiść. Pamiętacie, jak wielkie opory były nawet dla apostoła Piotra, żeby iść do pogan. Żydzi byli hermetycznie zamknięci i nie mieściło im się w głowach, że oni swoją słodycz mają przekazać innym ludziom. Oni po prostu nie byli do tego gotowi. Nie umieli także idei, tych idei starotestamentowych, idei o Bogu, idei prawa Bożego wprowadzić w życie. Pan Jezus wzywa ich i tak jak Jan Chrzciciel wielokrotnie do pokuty, żeby zaczęli pokutować, żeby przełożyli ideę na sprawy codziennego życia. A oni tego nie umieli zrobić. Na figowym drzewie nie było nawet zalążków owocu. Natomiast braterstwo, z idei, z tego, co oni wypracowali, my chrześcijanie do dziś korzystamy. Poprzez myśli teologiczne apostoła Pawła, który w dużej mierze wyrósł na szkole rabinackiej. On przekazał i wiele innych apostołów przekazali te myśli nam i dziś my nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele w naszym przynajmniej sposobie myślenia badaczy jest z myśli żydowskiej. To, że szukamy tych symboli, że szukamy różnych warstw zrozumienia tekstu, to jest podstawowa zasada interpretacji, którą używają Żydzi. Ta idea, ta dobra idea, z tej idei możemy korzystać. Natomiast zauważamy, dlaczego my nie jesteśmy, nie mamy stworzyć, nie mamy zrodzić fig. Bo figa to ziemski owoc. Figa to pewne rzeczy cielesne. Drzewo figowe to państwo. To organizacja na ziemi tutaj. A Kościół nigdy takiej organizacji ziemskiej, ziemskiego państwa, ziemskiej struktury nie miał stworzyć. Mamy wersety, które mówią nam, że przyszłe królestwo, że Królestwo Boże będzie polegać właśnie na bezpiecznym mieszkaniu w cieniu figowego drzewa. Mówi o tym nam prorok Zachariasz w 3 rozdziale, a 10 wersecie. Mówi o tym, że w przyszłym królestwie każdy dnia onego, mówi Pan zastępów, wezwie każdy bliźniego swego pod macicę winną i pod figowe drzewo. Każdy będzie miał winną macicę i figowe drzewo. Te właśnie drzewa, te dwa drzewa już od początku istnienia kojarzyły się Żydom z bezpiecznym mieszkaniem. Mamy na to dowód w pierwszej Księdze Królewskiej w 4 rozdziale, a 25 werset, który mówi tak. I mieszkał Juda i Izrael bezpiecznie, każdy pod winną macicą swoją i pod figą swoją od Dan aż do Berszeba, po wszystkie dni Salomona. Mieszkanie pod figą i pod winną macicą kojarzyło się z bezpieczeństwem. I taki będzie czas w przyszłym królestwie, gdzie każdy będzie mógł zapraszać gości pod bezpieczne miejsce między figą a winną macicą. Ale braterstwo, to wszystko pokazuje nam to, co było, gdy Pan przyszedł za czasów pierwszej swojej obecności. Ale Pan mówi, że gdy przyjdzie po raz wtóry, również musimy patrzeć na drzewo figowe, jak puszcza liście. Drzewo, jak liczne proroctwa nam wskazują, to pewna struktura. Królowie w bajce Joatama przyrównani byli do drzew. Król Nabuchodonozor był drzewem. Brat tu poruszał, że to ziarnko gorczyczne stworzyło drzewo, drzewo to królestwo. Czyli drzewo to królestwo, czyli inaczej państwo. Czyli rozwijanie się liści może nam pokazywać o powstawaniu państwa izraelskiego. Bractwo, nasz ruch wydał takie proroctwo, które w książce pod tytułem Przyjdź Królestwo Twoje na stronie 244 jest zapisane w roku 1890. Jest mowa co prawda o innym proroctwie, nie o drzewie figowym, ale o odnowieniu upadłego przybytku Dawidowego z proroctwa Amosa 9 i 11 rozdział. Zacytowane powyżej stwierdzenie proroka uprawnia nas w przekonaniu, że wśród wydarzeń Dnia Pańskiego należy się spodziewać ponownego ustanowienia państwa izraelskiego w ziemi palestyńskiej. Nie ma takiego sposobu, który pozwalałby na symboliczną interpretację tego proroctwa. Ich kraj nie miał być niebiański, lecz ziemski Chanaan, mieli zostać wszczepieni w ziemię ich, w ziemię, którą dał im Bóg, którą obiecał Abrahamowi, mówiąc: podnieś teraz oczy swe. Czyli nasz ruch mówił, zanim jeszcze Żydzi zdecydowali się, że zanim jeszcze Theodor Herz napisał państwo de Judenstadt, które wzywało do powrotu do i założenia państwa Izrael, brat Russell w tym tomie napisał, że powstanie państwo Izrael, bo tak mówią proroctwa. Więcej, braterstwo, w Pieśni nad Pieśniami mamy jeszcze jeden ciekawy werset. Pieśń nad Pieśniami jest to ciekawa księga, której niektórzy odmawiali kanoniczności, ale powszechnie w chrześcijaństwie uważa się, że jest to pieśń, która mówi o oblubieńcu Chrystusie i o oblubienicy i Kościele. Powszechnie chrześcijaństwo tak tłumaczy tam przypowieść. I w Pieśni nad Pieśniami jest opisane spotkanie oblubieńca z oblubienicą, czyli Chrystusa z Kościołem. Kiedy to spotkanie miało nastąpić? No w czasie, w którego przyjścia. I tak jest powiedziane, kiedy oblubieniec spotyka się w drugim rozdziale, a w wersecie 11. Albowiem oto minęła zima, deszcz przyszedł i przestał. Kwiatki się ukazują na ziemi. Werset 13. Figowe drzewo wypuściły niedojrzałe figi swoje, a macice winne rozkwitłe, wonią wydały. Wstań, przyjaciółka moja, piękna moja, a pójdź. Czyli pokazane jest, że wtóre przyjście, czas którego przyjścia, to czas, gdy figa wypuszcza niedojrzałe swoje owoce. Mamy dwa wersety. Jeden werset o liściach, a drugi werset o niedojrzałych owocach. Ktoś by mógł powiedzieć, no to jak, to coś się nie zgadza. Państwo Izrael, jeżeli uważacie, że powstało w 48 roku i to są te liście, to dopiero przyjście należałoby odnieść do przyszłości. Wreszcie, figa jest dziwnym drzewem. Figa jest takim drzewem, która zanim liście wypuści, wypuszcza owoce. Pierwsze figi są wtedy, gdy nie ma jeszcze liści. Gdy nasz Pan przyszedł, to były figi. Ale jakie? Niedojrzałe. I to pięknie pokazuje, że pierwsze pojawiają niedojrzałe figi. Te niedojrzałe figi to to, co się działo za czasów pisania tego tomu. Gdy Żydzi zaczęli myśleć, że trzeba wracać do swojej ziemi. Nie wiedzieli jak, nie wiedzieli gdzie, to, ale chcieli mieć ojczyznę. Nie minęło 60 lat od napisania tej książki i powstało państwo Izrael. Drzewo zaczęło mieć pąki, a później wypuściło liście. Ale na prawdziwe, na smaczne owoce musimy jeszcze czekać. I czekamy już 60 lat. Właśnie w tym roku upłynęła 60. rocznica od powstania państwa Izrael. Może nasze oczekiwania były troszkę przesadzone. Może chcieliśmy, że to królestwo przyjdzie wcześniej. Myśleliśmy, że może 40 lat po powstaniu państwa, a tu już lat 60. Ale bractwo, pozwólcie, że przytoczę wam pewne ciekawą myśl, którą ostatnio wyczytałem na kanwie dyskusji o państwie Izrael. Co Żyd myśli o powstaniu tego państwa? W czasie dyskusji Izrael 60 lat później pan Avram Burga, były członek Knesetu, tak powiedział. Załóżmy, że odbywam rozmowę z moim pradziadkiem 150 czy 500 lat temu, a on mnie zapyta, co się dzisiaj w Izraelu dzieje. A ja bym mu powiedział, mamy państwo, zostaliśmy uznani przez większość narodów, mamy silną armię, najsilniejszą od czasów Dawida, mamy prawdopodobnie kilka bomb atomowych, czemu się zaprzecza, mamy niesamowite uniwersytety, niesamowite osiągnięcia intelektualne, wielu noblistów, gospodarkę, która jest niewiarygodna. A mój osobisty dziadek powiedziałby tak. Co się stało? Czy Mesjasz nadszedł? Bez to... Dla tego człowieka, mówi, że gdyby jego dziadek powstał, gdyby to zobaczył, to by się zapytał jedno pytanie, czy przyszedł już Mesjasz. Bo to wszystko, co się stało dla Żyda, który zna proroctwa, jest dowodem na to, że przyszedł Mesjasz. My byśmy odpowiedzieli dziadkowi, tak, przyszedł. Państwo, mamy również ciekawe dowody na to, że figowe drzewo zaczyna przynosić pewne owoce. W innej z kolei książce o 100 Żydach, którzy wywarli największą wpływ na historię świata, czytam takie słowa. Poza wyraźnym zaznaczeniem żydowskiej obecności w Hiszpanii przed nastaniem inkwizycji, żadnemu Żydowi do czasu Barucha Spinozy nie było dane odcisnąć wyraźnego wpływu na cywilizację zachodnią. Żydzi żyli w izolacji, a jedynie jedną ich troską było o to, żeby przetrwać. Żydzi przez prawie 1600 lat żadnego wpływu nie mieli na otoczenie. Zamknęli się w sobie i powiedzieli, chcemy przetrwać. Okres od końca XVIII wieku aż do naszych czasów jest trzecim największym okresem wpływu kultury i wpływu żydowskiego na historię świata. My jako badacze Pisma Świętego wiemy, że koniec XVIII wieku to rozpoczęcie czasów końca. I od tego czasu zaczyna się dziwny, niespotykany wcześniej wpływ członków narodu żydowskiego na historię świata. Niektórzy posądzają Żydów o spisek, posądzają o to, że oni kierują światem. Wreszcie myślę, że my chrześcijanie myślimy inaczej. My inaczej oceniamy powody tego, co się dzieje. W proroctwie Daniela czytamy: tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu Twego. Książę Michał, który przyjdzie, miał się zastawiać za synami swojego ludu. Miał się nimi opiekować. Tak, braterstwo, pamiętacie, jak Józef opiekował się swoimi braćmi, gdy przyszli, otwierali wory i znajdowali pieniądze i nie wiedzieli, co się dzieje. A dzieją się dziwne rzeczy. W innym z kolei pozycji, wydanej ostatnio, jeszcze dostępnej w kioskach, Żydzi, dodatku do Rzeczpospolitej, czytamy takie zdanie. Trudno również naukowo wytłumaczyć znaczenie przedstawicieli tego małego narodu we współczesnym świecie. Fakt jednak pozostaje faktem, że na przykład zajmujący się biografami słynnych Żydów profesor Marian Fuchs policzył kilka lat temu, że choć w skali światowej stanowią oni mniej niż 0,25% ludzkości, ich przewaga w liczbie laureatów Nagrody Nobla jest niezwykle wysoka. 124 laureatów na 500 miało żydowskie korzenie. Do 2007 roku przyznano 797 tych nagród. Szacuje się, że około 30% z nich trafiło do noblistów żydowskiego pochodzenia. Najwięcej w dziedzinie fizjologii i medycyny, chemii oraz fizyki. Państwo, ciekawe, 1/3 nagród Nobla pochodzi dla ludzi, którzy są pochodzenia żydowskiego. No nie da się tego wytłumaczyć statystycznie. My Polacy szczycimy się, że mamy kilku noblistów, a jest nas kilka razy więcej od Żydów. Myślę, że jest to miarą wpływu, jaki ten naród zaczyna mieć na ludzi, na świat. A bratostwo, w planie Bożym wszystkie zjawiska, wszystkie działania zachodzą zawsze w sposób stopniowy. Pan Bóg daje temu narodowi coraz większy wpływ na innych ludzi. A przecież wiemy, że celem przyszłego królestwa będzie to, że jak mówi prorok Zacharias, że uchwyci się 10 mężów jednego Żyda, mówiąc: z wami pójdziemy, bo z wami jest Pan Bóg. Ludzie dzisiaj wstydzą się tego. Ludzie uważają, że jest to złe, że Żydzi nimi manipulują, że Żydzi na nich wpływają. Mówiłem o nagrodach w dziedzinie Nobla. Nie mówiłem, bo nie mam takich danych, w dziedzinie filmu i sztuki. Ale tam prawdopodobnie jest podobnie albo jeszcze gorzej, czyli jeszcze lepiej dla Żydów. Także, braterstwo, widzimy, że po wiekach, gdy Żydzi żadnego wpływu nie mieli na historię świata, zaczęli jakby wpływać na ludzi. Widzimy jeszcze, że są to niedojrzałe figi, że te owoce jeszcze nie są tymi słodkimi owocami, które mają być w królestwie. Bo lato to czas zbierania dobrych owoców. Wiosna to te owoce się kształtują. I my dziś obserwujemy, jak te owoce zaczynają się rumienić. Ludzie, naród żydowski zaczyna pomagać, zaczyna działać dla dobra ludzkości. Zauważcie, w dziedzinie medycyny i fizjologii. A figa właśnie była jako lekarstwo i jako pożywienie. Wynalazca, ten, kto wynalazł witaminy, to właśnie Żyd. W dziedzinie chemii, w dziedzinie tej, która przynosi ludziom pokarm. Chemia powoduje to, że ludzie dziś nie czerpią z głodu. W dziedzinie fizyki. Fizyka współczesna daje ludziom źródła energii i ułatwia życie. W tych dziedzinach Żydzi pomagają światu. Państwo, dziwne również, że na przykład w Darfurze, gdzie się olbrzymia tragedia dzieje, gdzie miliony ludzi ginie, kraje Europy rozkładają ręce. Arabowie, ponieważ tam są muzułmanie, Arabowie z Arabii Saudyjskiej tam nie dają grosza pomocy. Pomoc niosą, i to dziwo, kraje arabskie się buntują, bo niosą organizacje żydowskie tym biednym ludziom. Arabowie się buntują, jak to Żydzi mogą nam pomagać i czynią z tego znowu zarzut dla nich. Zauważmy, braterstwo pokazuje to, że zmienia się myślenie narodu żydowskiego, że ten naród otwiera się z wieków izolacji na innych ludzi, staje się gotowy, aby pomagać innym. Te działania, braterstwo, zgodzimy się jeszcze, że nie są tymi działaniami, których oczekujemy. Ale brakuje nam jeszcze u nich owocu winogrona i owocu oliwy. Brakuje nam u nich tego ducha, który zostanie zlany. Ale my jako chrześcijanie, braterstwo, jesteśmy świadomi, że tego nie będzie, dopóki nie zostanie wybrany Kościół. List do Rzymian, 11 rozdział, mówi nam, że zatwardzenie w części przyszło za Izraela, póki by nie została wybrana zupełność z pogan. Dopiero gdy zostanie skompletowany Kościół, zaczną się pojawiać prawdziwe figi, prawdziwe owoce. Ale zobaczcie, braterstwo, że te znaki pokazują nam, że ten naród, że na tym drzewie pojawiają się zawiązki owoców, że te owoce są gotowe, tylko potrzeba światła słońca i Bożego wpływu, żeby one dojrzały i zaczęły przynosić całemu światu pożytek. Bo drzewo figowe ma nieść słodycz całemu światu. Poprzez drzewo figowe świat ma poznawać Bożą dobroć. Ale do tego również potrzebne jest działanie oliwy i działanie wina. Działanie tej Bożych idei, które zostaną zaszczepione w serca ludzkie. A prorok ten sam Zachariasz mówi, że w ten czas królestwa, wszyscy ludzie będą podróżować i pielgrzymować do Jeruzalem. I mówi ciekawe słowa, że na on czas Jeruzalem. My wiemy, że Jeruzalem jest zarówno cielesne, jak i Jeruzalem duchowe. Ale prorok mówi, że na on czas Jeruzalem będzie na miejscu swoim w Jeruzalemie. I tam będą ludzie pielgrzymować. Pokazuje nam to, że cielesny Jeruzalem również będzie miało pewne znaczenie w Królestwie Bożym jako miejsce, gdzie objawi się Boża władza nad całą ludzkością. I myślę, braterstwo, że patrząc na ten znak, patrząc na pierwna te zielone owoce, niedojrzałe, później na te liście, które wyrosły na waszych oczach i na te rosnące figowe owoce, które są jeszcze niedojrzałe, ale które zaczynamy widzieć, które naród izraelski ma przynosić całemu światu, jesteśmy pewni, że królestwo już jest blisko we drzwiach i nie wiemy, za ile przyjdzie. Ale jeżeli od pierwszych tych niedojrzałych owoców do liści minęło jakieś między 60 a 70 lat, to oczekujemy, że może podobny okres czasu będzie do pojawienia się pełnych owoców. Może minie troszkę dłużej. Ale widzimy, że czas pojawienia się owoców, a tym samym lata, jest już bliższy niż był kilkanaście lat temu. Wyczekujmy królestwa i módlmy się o nie. Amen.